Słońce Syna i Ducha Świętego. Amen.
Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Dzisiaj kontynuujemy nasze rozważania dotyczące panowania Salomona i można byłoby powiedzieć zwieńczenia, a jednocześnie pewien upadek i koniec monarchii. Mam nadzieję, że uda nam się dojść do tego momentu, kiedy Salomon zakończył swoją posługę jako władca, bo rzeczywiście ten upadek był bardzo szybki i o tym sobie dzisiaj powiemy. Natomiast jeszcze jesteśmy w tych czasach takiego prosperity, takiego dobrobytu całego Izraela i słuchajcie, taki moment tak naprawdę, do którego zmierza cała narracja, cała historia Salomona, a też w pewnym sensie wszystkie wydarzenia, które są opisane od momentu wyjścia Izraela z Egiptu, tak naprawdę zmierzają do tego punktu i on jest uważany za taki punkt kulminacyjny. I to jest, słuchajcie, moment, kiedy Arka Przymierza zostaje przeniesiona z miasta Dawidowego, czyli miejsca, gdzie tam sobie przebywała gdzieś w obecności króla, do świątyni. Tak? Czyli jest to rzeczywiście takie zwieńczenie i jest to już takie absolutne, tak po naszemu, gdybyśmy chcieli używać naszych terminów, to należałoby mówić po prostu konsekracji, tak, Kościoła, więc wraz z wniesieniem Arki tak naprawdę rozpoczyna się kult. Słuchajcie, to na co chciałbym zwrócić uwagę i to co mnie jakoś zastanawia, natomiast nigdzie nie ma na ten temat odpowiedzi, bo to jest pewien paradoks, że Arka Przymierza, która do tej pory w pewnym sensie była tak pokazywana, objawiana wręcz Izraelowi. Kiedy Izrael wychodził, no to Arka kroczyła z nimi. Zobaczcie, że teraz dzieje się coś absolutnie przeciwnego. Ta Arka zostanie całkowicie schowana i tak naprawdę arcykapłan tylko raz w roku będzie tam wchodził. Jest to pewien paradoks. Biblia w zasadzie nigdzie nie wyjaśnia, jakie były powody takiego, byśmy powiedzieli, aresztu domowego wręcz Arki, bo ona rzeczywiście stała się czymś takim absolutnie niedostępnym. Natomiast przypominam tylko, że do tego momentu ona właśnie była bardzo tak transponowana, tak pokazywana i rzeczywiście Izraelici wszędzie tam, gdzie byli, mogli po prostu widzieć Arkę Przymierza. Da niekoniecznie ją dotykać, bo za to były kary, ale mogli ją widzieć. I teraz słuchajcie, idźmy dalej. Moment poświęcenia świątyni jest bardzo precyzyjnie opisany, to jest etanim. Przypominam tylko, że ten kalendarz różnił się od tego kalendarza, który my mamy, więc byłby to gdzieś przełom września i października. Ma to też swoje pewne konsekwencje, dlaczego akurat ten moment. Więc tylko przypominam, ewentualnie jak kogoś nie było ostatnio, to powtarzam, że Arka Przymierza została tutaj wprowadzona do tej najbardziej wewnętrznej części świątyni. Prawda? Tutaj oczywiście ołtarz, miejsce obmyć i tutaj już wchodzili tylko kapłani, tutaj wchodził tylko arcykapłan. Można powiedzieć, że poświęcenie świątyni jest takim momentem zwołania całego narodu. Tam jest precyzyjnie wymienione, jakie stany państwa zostały zwołane. Oczywiście wszystkie. Tak? To było ogromne wydarzenie. Po pierwsze oczywiście religijne, to jest naturalne, ale również w pewnym sensie społeczne. Od tego momentu Izraelici mieli mieć poczucie, że oni mają swojego Boga, który ma godną świątynię. Już nie będą zazdrościli innym narodom, że taką świątynię inni bogowie mają. Tak swoją drogą, z tego co pamiętam, to chyba największa ilość ludzi w tym kościele to też była na konsekracji, więc zawsze to jakoś przyciągało ludzi i tam było dokładnie tak samo. To jest miejsce. Jeżeli chodzi o czas, to było to tak zwane święto żniw lub święto namiotów. Tutaj tylko sygnalizuję, za chwilę sobie powiemy, dlaczego to miało takie znaczenie. Oczywiście, tak jak powiedziałem, Arka Przymierza została umieszczona w tym takim najbardziej wewnętrznej części świątyni. I zwróćcie uwagę, ciekawa rzecz, następuje błogosławieństwo króla, w sensie, które wygłosił król, nie kapłani, król, który jest przedstawicielem Pana Boga. Wiemy, że błogosławić mogą wszyscy, nie tylko kapłani. Błogosławieństwa czasami nawet udzielają rodzice dziecku w ważnym momencie życia, prawda? Tutaj król udziela błogosławieństwa swojemu ludowi. I teraz wróćmy do tej kwestii czasu. Było to, słuchajcie, święto żniw. I teraz, żebyśmy sobie dobrze poukładali pewne rzeczy. To, o czym ja będę w tej chwili mówił, to będzie święto w pewnym sensie na takim ostatecznym etapie. Te święta się systematycznie rozwijały, one były rozbudowywane, te tradycje narastały. My nie jesteśmy w stanie do końca odtworzyć, jak one pierwotnie wyglądały, bo po prostu nie mamy danych. Natomiast kilka rzeczy warto byłoby powiedzieć. One w czasach Salomona po prostu się gdzieś, taki sposób świętowania, o którym będę teraz mówił, on się gdzieś zaczął, był kontynuowany, natomiast nie wiemy do końca, jak on pierwotnie wyglądał. Natomiast słuchajcie, trzeba zwrócić uwagę na taką rzecz, że wszystkie święta w Izraelu miały taki podwójny kontekst. Jeden kontekst to był taki bardzo związany z naturą, z rolnictwem, powiedzielibyśmy, z takim doświadczeniem życia zwykłych ludzi, tak? Bo to byli zwykli ludzie. I w takim kontekście to święto było dziękczynieniem Bogu po prostu za żniwa. Wrzesień, październik, to już był ten czas, kiedy wszystkie te zbiory, które oni mieli, po prostu wszystko już było zebrane i był to najlepszy moment, żeby można było Panu Bogu podziękować. Znowu, porównując to trochę do naszych świąt, można byłoby to trochę do dożynek, prawda, porównać. Jest tutaj pewna analogia. Więc jest to po prostu dziękczynienie Panu Bogu za zbiory w tym takim bardzo podstawowym rozumieniu. Natomiast na każde takie podstawowe rozumienie dodawano pewien kontekst teologiczny. I podczas tego święta żniw to było również takie święto tygodni, kiedy dziękowano Panu Bogu za ten pobyt na pustyni, kiedy oni otrzymywali wszelkie dobra od Pana Boga, no wszystko to, co niezbędne do życia, bo chociaż tak naprawdę nie musieli pracować, nie musieli tego siać. Tak naprawdę manna pojawiała się samoistnie i co rano można było ją zbierać. Pamiętamy, mówiliśmy sobie Pan Bóg, który dawał przepiórki, wodę i tak dalej. To wszystko było zapewnione w takim momencie, kiedy w takim miejscu, gdzie rzeczywiście nie było pokarmu, nie było wystarczającej ilości pokarmu, Pan Bóg im to dawał. Szczególnie, słuchajcie, wtedy podczas święta żniw dziękowano Panu Bogu za winogrona i oliwki. To było najczęściej uprawiane tam rzeczy. Po prostu tego zboża, ze względu na te tragiczne ziemie, które tam są, tego zboża nie było dużo. Świętowano dosyć długo, bo jednak 7 dni to dosyć sporo. Tak jak powiedziałem, przypominano sobie pobyt na pustyni i też w tym okresie budowano szałasy. I do dziś, kto by w okresie tego święta pojechał do Izraela, to najczęściej na balkonach, na tarasach można zobaczyć, jak te szałasy są budowane. Oczywiście szałasy mają przypominać ten tymczasowy charakter życia człowieka na pustyni, a jednocześnie no, współcześnie, że był taki moment w historii Izraela, kiedy Bóg tak bardzo się nimi opiekował. Więc rzeczywiście te namioty są budowane. I słuchajcie, to nie jest prosta sprawa, bo w Talmudzie jest caluśki traktat mówiący o tym, jak taki namiot zbudować. Tam jest masa różnego rodzaju szczegółów, szczególików, nie? Czyli nie jest to tak, że po prostu można go sobie tak po prostu rozbić namiot i tyle. To jest wszystko szczegółowo opisane. Słuchajcie, w ciągu świętowania tego dnia, przez te dni, były dwa takie ważne symbole. Pierwszy symbol to był symbol światła. I to jest, słuchajcie, bardzo ciekawa rzecz, ponieważ kiedy już była świątynia, oni na znak tego słupa, który ich wprowadził na pustyni, pamiętam ten obłok świetlisty, który się unosił, kiedy obłok ruszał, oczywiście to był obraz Pana Boga, to Izrael też zbierał, można powiedzieć, manatki i szedł dalej, zbierał namioty i szedł dalej. Więc na znak tych wydarzeń w świątyni rozświetlano po prostu wszelkie lampy. Tak, one były jakieś tam naftą, czy jakąś tam oliwą, nie naftą, tylko oliwą, po prostu i mogły się palić. I słuchajcie, to jest coś, co dla nas jest niewyobrażalne, ponieważ no, my mamy już taką technikę, że to na nikim nie robi absolutnie wrażenia. Natomiast możemy sobie wyobrazić, ci ludzie, oni, ponieważ no, to był dosyć biedny naród, tacy zwykli ludzie oczywiście nie mieli jakichś tam zbytecznych rzeczy, no to czasami było tak, że w domu była jedna lampa, tak? No to możemy sobie wyobrazić, ile ta lampa dawała światła, poza tym ta oliwa była rzeczą drogą, no więc po prostu starano się oszczędzać i mówiąc wprost, w wielu opracowaniach mówi się o tym, zresztą do dziś Beduini tak żyją, kiedy zapada zmierzch, po prostu ludzie szli spać. Generalnie, jeżeli nie było księżyca, no to nastawały po prostu ciemności. I teraz zobaczcie, w takiej sytuacji rozświetlona świątynia, ona po prostu robiła też takie psychologiczno-emocjonalne wrażenie, tak? To swoją drogą do dziś się zachowały teksty ze średniowiecza, gdzie biskupi mówili, żeby mało organ używać w kościele, dlatego że ludzie mdleli z wrażenia. Nie? Znowu to jest coś, co dla nas w ogóle no, jest nie do pomyślenia, ale taki zwykły rolnik, prawda? No, jak słyszał piękne organy, no to po prostu ludzie mdleli. Więc no dzisiaj chyba w ogóle żyjemy w takich czasach, że już chyba nic na nas nie robi wrażenia. W takim dostępie do informacji, wiedzy i w ogóle chyba nadmiarze informacji, to po prostu już chyba nic na nas nie robi wrażenia. Natomiast no wtedy to było coś, co oddziaływało na emocje. Tutaj tylko mały taki przypis, margines. Zwróćcie uwagę, że prawdopodobnie właśnie w kontekście tego święta Jezus mówi, ja jestem światłością świata. Prawda? Świątynia rozświetlała tylko pewien fragment Jerozolimy, tak? Oczywiście już mówimy w tej chwili o czasach Pana Jezusa, natomiast Jezus mówi, ja przyszedłem zniszczyć wszelkie mroki na świecie. I znowu, kiedy oni widzieli, doświadczali tej jasności w świątyni, to Jezus po prostu mógł się w swoim nauczaniu do tego odwoływać czy odnosić. Drugi obraz i drugi taki symbol, z sadzawki brano wodę i wylewano na ołtarzu. To miało przypominać oczywiście te wydarzenia, kiedy Pan Bóg z litej skały daje wodę. Pewien symbol, prawda? Więc że Pan dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Słuchajcie, w czasie święta żniw śpiewano tak zwane psalmy Hallelu, to są od 113 do 118. To znowu nie jest przypadek, wchodzenie do świątyni, uwielbienie świątyni. Te psalmy są konkretnymi modlitwami odnoszącymi się do doświadczenia do doświadczenia ówczesnych ludzi. Zresztą psalm 118, najdłuższy, miał być taką długą modlitwą, kiedy wchodzono do Jerozolimy. Podczas każdego ze świąt czytano jedną księgę. I właśnie w czasie święta tygodni oczywiście Kohelet. Wszystko na tym świecie jest marnością. Dalej człowiek sobie przypominał, że Izraelici w ogóle mieli sobie przypominać, że kiedy byli na pustyni, może materialnie nie mieli dużo, ale byli w takiej, żyli w takiej bliskości z Panem Bogiem. Dawid Kohelet rzeczywiście tutaj był dobrą księgą i jednocześnie tego dnia mieli sobie również przypominać, że kiedy się zbuntują wobec Boga, to oczywiście tą ziemię, którą otrzymali, do której z takim mozołem zmierzali, oczywiście utracą. A więc to są te kilka takich kontekstów święta żniw. Teraz wróćmy sobie do tego, o czym powiedzieliśmy. Błogosławieństwo króla, błogosławieństwo, które wygłasza Salomon w momencie, kiedy właśnie następuje wprowadzenie arki do świątyni. I Salomon po pierwsze mówi o tym, że Bóg wypełnił obietnicę daną Dawidowi. To jest typowe żydowskie myślenie, biblijne myślenie o historii. Historia to nie jest ciąg wydarzeń, daty, czy tam jakieś miejsca, przyczyny, skutki, tylko to jest działanie Boga w historii. I Salomon znowu z pewnej perspektywy mówi: tak, widzicie, Izraelu, Bóg obiecał mojemu ojcu Dawidowi i wypełnił. Prawda? Więc gdyby kiedyś przyszedł prorok i coś zapowiedział, to wiedzcie, że na pewno Bóg wypełni to, co obiecał. A jednocześnie Salomon tutaj też przypomina, że Pan Bóg wypowiedział takie słowa, że jeżeli będą mu niewierni, no to rzeczywiście tą ziemię utracą. To też ma znaczenie, będziemy sobie o tym na kolejnych spotkaniach mówili, bo już ten upadek był bliski. To już są teksty, które wprowadzają nas w rozpad monarchii, w podział, w ciągłe kłótnie itd., itd. I zobaczcie, Salomon znowu mówi o tym, że wyjście z Egiptu tak naprawdę miało na celu zbudowanie świątyni. Znowu, to jest myślenie takie bardzo teologiczne o historii, da? Czyli historia poszczególnego człowieka, czy historia narodu jest podporządkowana temu wymiarowi religijnemu. Jerozolima miała być od tego momentu miejscem szczególnej czci Boga. Czyli to będzie miejsce rzeczywiście kultu Boga i z tym będzie związane i będzie kojarzone. Bóg znowu, który wybiera Salomona na budowniczego. To jest coś, co ja uwielbiam. Myślę, że Państwo, każdy w pracy tego doświadcza, prawda? Czyli Salomon, który pewnie tam palcem nie kiwnął przy podniesieniu jakiejkolwiek cegły, to oczywiście on jest uznany za budowniczego, prawda? To jest standard, prawda? Dyrektor zawsze bierze całą chwałę na siebie, więc to dokładnie tak samo było. On mówi, to ja wybudowałem, prawda? Weźmy się i zróbcie. Prawda? Więc arka to znak ciągłości historii narodu wybranego. Znowu, prawda? To będzie historia, która zmierza do i w pewnym sensie fokusuje się w świątyni jerozolimskiej. I teraz zostawiamy to i idziemy dalej. Dalej tekst mówi o tym, że Salomona odwiedziła królowa Saby. Najczęściej przyjmuje się, że jest to taka południowo-zachodnia część Półwyspu Arabskiego, czyli tutaj terenie dzisiejszego Jemenu. I to pokazuje, słuchajcie, że prawdopodobnie dwie przyczyny, które mogły spowodować, że ta królowa Saby się pofatygowała do Salomona. Po pierwsze, poszukiwanie mądrości, o tym za chwilę sobie powiemy, ale jest jeszcze drugi bardzo istotny ekonomiczny powód, czyli w pewnym sensie tutaj tym terenom wyrosła konkurencja na tych różnych szlakach, o których sobie mówiliśmy, prawda? Jak Salomon zaczął organizować państwo, zaczęli mieć różnego rodzaju zbiory w tym państwie, no to oczywiście, jak zaczęli handlować, stanowią swoistą konkurencję dla królowej Saby. Tekst nie podaje imienia. To jest też takie znaczące, czasami te imiona nie są podawane w Biblii. I teraz, słuchajcie, mamy tutaj pewną wątpliwość. Nie jesteśmy w stanie tego rozstrzygnąć. Czy ta królowa Saby to była osoba, która rzeczywiście rządziła na Półwyspie Wschodnim? Zdarzało się, że kobiety były władcami. To nie jest nic jakiegoś tam nadzwyczajnego, tak bywało. Czy była to po prostu żona króla, którą król po prostu wysłał z taką misją dyplomatyczną, prawda, do innego kraju. Przyznam się szczerze, że sam dzisiaj sprawdzałem tą drogę. Ja myślałem, że to jest dużo mniejsza odległość, ale rzeczywiście jest to spory kawałek. To jest około 2800 km tutaj z terenów dzisiejszego Jemenu do terenów dzisiejszej Ziemi Świętej Jerozolimy. I to, słuchajcie, jest około 100 dni marszu, prawda? No ja przyjmuję takie, że tak powiem, standardy pielgrzymkowe, czyli tam około 30 km, biorąc pod uwagę, że ona pewnie jechała, no ale cała ta obstawa, która z nią była, to byli prawdopodobnie ludzie, którzy poruszali się na piechotę. No i oczywiście to nie są takie tereny przychylne człowiekowi. Prawdopodobnie też nie szli, no, tak jak pielgrzymka, po linii prostej, po jakichś drogach. To zawsze, jak się idzie taką pustynią, to jest dużo wolniej, więc myślę, że tak około 100 dni to jest absolutne takie minimum, żeby przebyć tą trasę. Więc ja, szczerze mówiąc, sam dzisiaj jakoś tak się zadziwiłem, bo sobie patrzyłem, to myślałem, że to jest jednak trochę bliżej. Więc zobaczcie, że ona musiała poświęcić trochę czasu, zaangażowania, żeby rzeczywiście do tego Salomona się udać. I to, o czym wspomniałem, i to, co jest bardzo takie znamienite, jak się czyta w ogóle wszystkie teksty Bliskiego Wschodu i szczególnie teksty biblijne, to jest pragnienie mądrości, szczególnie u władców. Słuchajcie, to każdy polityk na świecie zabiegał o mądrość, to naprawdę byłoby wspaniale, bo tamci władcy, oni mieli naprawdę głębokie poczucie odpowiedzialności. Tak? Dzisiaj nie krytykuję demokracji, tylko zobaczcie, że w demokracji pewna odpowiedzialność się rozmywa. Tam, jeżeli był jeden władca, który odpowiadał za wszystkie decyzje, sądził, no to od niego bardzo, bardzo dużo zależało. I jeżeli Salomon był mądrym władcą, który na tych wielu polach, o których sobie mówiliśmy, potrafił podejmować mądre decyzje, to kraj się bardzo szybko rozwijał, narzucał w pewnym sensie tempo, prawda? Więc tutaj ta królowa Saby, rzeczywiście ona chce poznać sposób myślenia Salomona, chce poznać sposób zarządzania państwem, chce poznać system sądowniczy, prawda? Zobaczcie, jest w niej rzeczywiście takie pragnienie zdobycia pewnej mądrości, doświadczenia i tutaj rzeczywiście ona jest uznawana za taką mądrą królową, bo poświęciła dużo dla zdobycia czegoś, co jest takie niematerialne, prawda? Takie nienamacalne, a jednak od tej mądrości bardzo dużo zależy. I chciałem przejść do takiego konkretu. Tutaj wypisałem tylko naprawdę niewielką część. To są cytaty biblijne, już nie pisałem jakie fragmenty, ale to są tak wybiórczo z tych tekstów, które opisują rządy Salomona. I zobaczcie, że mądrość dla tamtych ludzi to nie jest abstrakcja jak dla Greków, jakiś namysł, dla zastanawiania się nad początkami świata. To nie jest w ogóle myślenie biblijne, myślenie żydowskie. Mądrość to jest konkret w działaniu, ukończenie budowli, świątyni pańskiej, ukończenie pałacu królewskiego, ukończenie wszystkiego tego, co pragnął i chciał wykonać, czyli te wszystkie budynki administracyjne i tak dalej nam się tutaj zawiera. To jest w relacji z Panem Bogiem mądrość, że on wie, o co Boga prosić, prawda, Salomon. Ale też pewna szczerość serca, o tym sobie ostatnio mówiliśmy. Uczciwość, czyli władza sądownicza w konkretnych decyzjach podejmowanych względem drugiego człowieka. To jest też mądrość w składaniu ofiar, pewna rzetelność w składaniu ofiar, całopaleń, w kulcie. I dalej oczywiście też taka mądrość w budowaniu floty. Konkretne działania, nie jakieś abstrakcyjny namysł, prawda, jakieś idee, które z niczym się nie pokrywają. I słuchajcie, tutaj takie pewne zwieńczenie tego działania Salomona, oczywiście 10 rozdział, wersety od 14 opisują bogactwo Salomona, złoto, które mu się udało zdobyć, tych ludzi, którzy handlowali, których sobie podporządkował, prawda? Czyli on zdobywał dobra z zewnątrz, tak? Eksportował różne rzeczy, importował i na wymianie handlowej po prostu zdobywał duże ilości złota, jakichś cennych kruszców. Natomiast zmierzamy powoli do upadku Salomona, a upadkiem Salomona będą oczywiście upadek Salomona będzie spowodowany wejście w związki z kobietami z obcych narodów, które będą wprowadzały do pałacu kult obcych bogów. To się fachowo nazywa synkretyzm, czyli pomieszanie różnych religii. Trochę z tej religii, trochę z tamtej, a to, co dzisiaj też było na Ewangelii, prawda? Bóg się domaga całym sercem kultu, całym umysłem, wszelkim działaniem. Wszelki synkretyzm, pomieszanie różnych kultur, tutaj z moabitkami, amonitkami, edomitkami, sydonitkami, hetytkami i tak dalej, będzie również przekładało się na to, że Salomon będzie człowiekiem, który zacznie w swoim domu czcić obcych bogów. Asztarte to była bogini kananejska, bogini płodności, małżonka Baala, czyli boga burzy, główne bóstwo fenickie, czczone w Tyrze, w Sydonie, i Fenicjanie rozpropagowali tak naprawdę jej kult na całym terenie Morza Śródziemnego. Później była też utożsamiana z Afrodytą, to szczególnie na terenach, gdzie Grecy mieli duże wpływy. Moloch albo Milkom, czyli bóg Ammonitów, nazywany również Baalem, postać byka z rogami. To jest też nie przypadek, od niego wszelkie szatany i inne, prawda, mają te rogi, bo chrześcijanie bardzo mocno walczyli z kultem i w ogóle Izrael walczył z kultem tego bóstwa. I Chemosz to był bóg Moabitów, bóg świata podzielonego i należał do panteonu bóstw mezopotamskich. Słuchajcie, to może sobie na kolejnym spotkaniu zaczniemy od upadku monarchii, dobrze? I teraz słuchajcie tak, z tego co patrzyłem w kalendarz, to za tydzień jeszcze jest normalnie, później będzie droga krzyżowa ulicami, prawda? Więc za dwa tygodnie by nie było spotkania, no i później święta, nie? Ale to jeszcze za tydzień przypomnę. No bo w Wielki Piątek też nie będziemy. Jedyna, słuchajcie, grupa przez tyle lat kiedyś na parafii, jak byłem jeszcze w Zalewie Dolnym, to anonimowi alkoholicy. Nawet w Wielki Piątek, bo oni mówili, że